Dzień dobry, Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, kandydat PiS-u do Sejmu z Warszawy jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, zacznijmy od tego. Pan wie, kto jest liderem Polski 2050?
Szymon Hołownia.
A kto jest liderem Platformy Obywatelskiej?
Donald Tusk.
A zna pan nazwisko lidera Prawa i Sprawiedliwości?
Oczywiście, Jarosław Kaczyński.
To niech pan wytłumaczy, dlaczego tylko tych dwóch dżentelmenów, tych dwóch pierwszych było na debacie, a Jarosława Kaczyńskiego nie było?
Trzeba pytać pana Jarosława Kaczyńskiego o to, dlaczego nie przyszedł, ale myślę, że ten, który przyszedł, premier Mateusz Morawiecki, był najlepszy.
No oczywiście, że nie powie pan mi, że był najgorszy, to jest zupełnie normalne. Każdy polityk teraz twierdzi, że jego lider był najlepszy.
Tak, to jest prawda. Czytałem te komentarze, to jest po prostu fantastyczne.
Nie, ale zupełnie poważnie. No to dlaczego nie ma Jarosława Kaczyńskiego? No jeżeli to ma być debata liderów, jeżeli to jest jedyna debata, to dlaczego Jarosław Kaczyński nie stawia się na niej?
Jarosław Kaczyński mniej więcej odpowiedział na to pytanie 3 dni wcześniej, albo nie wiem tam ile, powiedział, jak przyjedzie Manfred Weber, to Jarosław Kaczyński przyjdzie. I ja to w pełni rozumiem. To znaczy, w momencie, kiedy mamy polityka, który naprawdę działa wyłącznie na polecenie zewnętrzne, to dlaczego rozmawiać z nim?
To wie pan, co w tej chwili pan powiedział o Mateuszu Morawieckim? Pan go zrównał z jakimś chłopcem na posyłki Jarosława Kaczyńskiego.
Aj, przesadza pan.
Skoro Jarosław Kaczyński godzin jest rozmawiać tylko z Manfredem Weberem, to do jakichś pomniejszych gostków wysyła swojego Mateusza Morawieckiego.
Wysyła następnego, że tak powiem, w kolejności. Po sobie.
No dobrze, skoro pan uważa, że to jest komplement wobec premiera, to niech pan tak dalej uważa, ale to zdecydowanie nie jest. Panie ministrze, to niech pan powie, będą jeszcze jakieś inne debaty? Polacy będą mogli poznać to, co ma do powiedzenia, dowiedzieć się, co ma do powiedzenia prezes?
Ja bym chciał zwrócić uwagę pana redaktora, że ci państwo, którzy nas zapowiadali, powiedzieli, kim ja jestem. Ja nie jestem szefem kampanii, ja nie jestem szefem Centrum Informacji Rządowej.
Panie ministrze, ja wiem, kim
nie
pan
do
jest.
Mnie
jest
te pan, pytania.
Jest pan numerem 3 na liście PiS-u w Warszawie, kandyduje pan do Sejmu, jest pan politykiem, stąd normalne pytania do pana.
Ale oczywiście, że tak, tylko że ja w przeciwieństwie do niektórych w różnych ugrupowaniach nie zamierzam udawać, że się znam na wszystkim i wiem wszystko.
No dobrze, to załóżmy, że zna się pan na tym, czym się pan zajmuje. To jest odważne założenie, ale zaraz zobaczymy. Panie ministrze, czy pan wie, ile wynosi w tej chwili średni wiek życia mężczyzny i kobiety w Polsce?
Kobiety jest wyższy niż mężczyzny. Mężczyzny jest pewnie gdzieś w granicach 74 albo coś takiego.
Niespełna, tak. 73,4. Kobiety?
78.
Nie, proszę pana. Panie ministrze, 81 lat żyją średnio kobiety w Polsce. Mhm. To są dane za zeszły rok, rzecz jasna. Porównałem to z danymi z roku 1989, wtedy, kiedy zmienialiśmy ustrój. Mężczyźni żyją o prawie 7 lat, a kobiety o prawie 6 lat dłużej niż wtedy. A wie pan, że wiek emerytalny się nie zmienił, bo wy twardo mówicie, że powinniśmy dalej pracować tyle, ile za komunę.
My mówimy zupełnie coś innego. Oczywiście pan redaktor słyszy to, co pan chce. My mówimy,
Nie, my mówimy to, co mówicie.
Moment. My mówimy tylko tyle, że człowiek ma mieć prawo wyboru, kiedy na tą emeryturę przejdzie i to ma być dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65. Czy pan widział, żebyśmy my kogoś zmuszali, żeby w tym wieku poszedł na emeryturę?
To absurdalny argument. Błaganie przyjęte, ale, ale wie pan, to jest absurdalny argument, bo w ten sposób można powiedzieć, że ja w wieku lat 50, czy ja w wieku lat 40 też mogę przejść na emeryturę. Jeśli sobie zechce, nikt mnie przecież nie zmusza.
W pana przypadku pewnie pan
nikt
może.
Przecież nie zmusza do pracy. Prawda? Nie ma przymusu pracy.
Ale też nikt panu nie wypłaci świadczenia.
Umówmy się, że ja gdybym liczył na to, że dostanę cokolwiek z ZUS-u, to znaczyłoby, że na głowę upadłem.
My mówimy o tych, którzy liczą na świadczenia, którzy będą otrzymywać pieniądze z ZUS-u. Jakie by one nie były, to one będą
wypłacane.
A
propos tego, jakie by one nie były, bo być może panu łatwo to mówić, natomiast są ludzie, którzy zaraz dowiedzą się, ile będą wynosić ich emerytury. Ale wróćmy do tego wieku emerytalnego, zaraz o pieniądzach. Tylko wie pan, jak ja sobie patrzę na to, że kobiety żyją prawie 6, a mężczyźni prawie 7 lat dłużej, rzeczywiście żyjemy coraz dłużej i jesteśmy w coraz lepszej kondycji.
No i teraz, proszę państwa, redaktor Mazurek popiera podniesienie wieku emerytalnego.
Nie, panie ministrze, ja nie popieram podniesienia wieku emerytalnego, ja tylko popieram to, że popieram szczerość. Wy zamiast mówić ludziom wprost, że na przykład emerytury składkowe, emerytury stażowe, to jest jedno wielkie oszustwo i ściema, mówicie im, ej, słuchajcie, damy wam emeryturę po 50.
Ale zaraz, sekundę, jakie oszustwo, jaka ściema?
Nazywacie to emeryturą. Nazywacie to emeryturą stażową, bo mówicie tak, po 38 latach pracy w przypadku kobiet i 40 w przypadku mężczyzn możecie pójść na emeryturę, tylko nie mówicie, że ta emerytura będzie wynosić połowę normalnej emerytury, takiej, jaką by dostali, gdyby pracowali dłużej.
Nie wiem, co
tego
znaczy
nie mówicie.
Normalna.
No to zauważyłem, że pan nie wie.
Pana zdaniem, natomiast najniższa emerytura, która w tej chwili jest dostępna, to jest 1588 zł i wszyscy, którzy na emeryturę stażową będą chcieli przejść, a naprawdę są tacy ludzie, takie pieniądze minimum dostaną, chyba że ze składek będzie wynikało więcej.
No to jest oczywiste, że dostaną emeryturę minimalną. To żadna łaska specjalna nie jest. Natomiast pytanie brzmi, mówicie ludziom, że będziecie jeszcze bardziej obniżać wiek emerytalny? I moje pytanie...
Nie będziemy jeszcze bardziej obniżać wieku. To już naprawdę są jakieś
emerytura
bajki.
Emerytura stażowa, wielce szanowny panie ministrze, to obniżenie faktyczne wieku emerytalnego, jeżeli
to
pan tego nie
wyliczył. Ja rozmawiałem...
Panie ministrze, zaraz. Pan powiedział, że to nie jest obniżenie. Panie ministrze, czy 56 to jest mniej, czy więcej niż 60?
To jest mniej, ale to jest
panie
przesunięcie
ministrze,
prawa. No, to nie może być, że redaktor mówi swoje i ostatecznie ja potem wychodzę na takiego, co się nie przebił z własną opinią. Chcę powiedzieć tak.
Pan się nie przebił z wiedzą.
Znam ludzi, rozmawiałem ostatnio z pielęgniarką, która powiedziała, Boże, jak ja czekam na te emerytury stażowe. Dlaczego? Dlatego, że ona wtedy dostanie to, co jej ze składek będzie wynikało nie mniej niż minimalną. Oprócz tego będzie mogła dalej normalnie pracować w takim wymiarze, jaki jej będzie pasował. Jasne?
Panie ministrze, nie to w takim razie czemu nie zrobić czegoś, do czego namawia was zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica, czyli wprowadzić emeryturę bez podatku?
I zlikwidowaliśmy podatek do 2,5 tysiąca.
Do 2,5 tysiąca, łaskawcy. Pytam, czemu nie zlikwidować podatku do emerytury w ogóle? Przecież te pieniądze to są pieniądze, które ludzie zarobili.
My, szanowny panie redaktorze, z całą pewnością, jeżeli ja zostanę w tym ministerstwie, będziemy analizować te rozwiązania, dlatego
będziemy
że...
Będziemy analizować? Jeszcze nie zdążyliście przez 8 lat przeanalizować? Ile czasu wam zajmie analiza? Kolejnych lat 8?
Nie. Doskonale wiemy, co jest ludziom potrzebne. I wychodzimy z rozwiązaniami.
Ale
13,
uważa,
14
że...
jest też... Nie, panie, konkretną pomocą.
Konkretną
pamięta
pomocą,
pan, jak za Tuska było waloryzowanie o 2 zł? Wczoraj o tym była mowa, tak?
Panie ministrze, no, więc... emerytura bez podatku, tak czy nie?
Emerytura bez podatku, jestem za.
Jest pan za, a PiS jest przeciw. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam. No panie ministrze, bo pan jest za emeryturą bez podatku. To dlaczego pan jej nie chce wprowadzić? To dlaczego PiS jej nie chce wprowadzić?
Proszę pana.
Tak.
Jesteśmy w sytuacji, w której mieliśmy pandemię, mamy wojnę. To są okoliczności nadzwyczajne.
Ale zaraz, sekundkę. Wie pan,
ja też chciałem wiele rzeczy zmienić
w roku 2020. To znaczy, że PiS rządzący Polską od 2016, tak naprawdę od 15, ale dobrze, liczmy, że od 16 już naprawdę rządzicie, to no, miał naprawdę spokojne 4 lata, żeby wprowadzać
wie
te
pan,
zmiany.
Co mnie naprawdę osłabiają tego typu argumenty. Nie ma jednego środka zbawienia dla całego świata. Myśmy wybrali inną drogę. Wybraliśmy...
Jakby pan był człowiekiem wierzącym, ten pan wiedział, że jest. Ale panie ministrze, ja pytam zupełnie poważnie, dlaczego tego nie
czternastkę. I to są te metody, w których znajdujemy sposób, żeby emerytów wesprzeć finansowo. Zresztą...
Panie ministrze, ale po co komu?
Niech pan odpowie mi na takie pytanie. Dlaczego jest tak, że to właśnie emeryci są znaczącą częścią naszego elektoratu, że oni nie popierają Platformy, Tuska, że oni idą za nami. Dlaczego? Pan, znam, też przez przypadek, tak?
Znam emerytów, którzy popierają Platformę i Tuska. Pozdrawiam teraz serdecznie mojego tatę. Chcę panu powiedzieć, że są i tacy ludzie.
Ale to jest, jeżeli to jest zrobimy badania w tej grupie, przecież pan widzi badania, no. Ja panu badań nie muszę cytować, jak się rozkładają głosy w poszczególnych grupach wiekowych.
Inaczej, dlaczego? Nie, no bo wie pan, bo 13. emerytura, 14. emerytura, którą zresztą, umówmy się, dostają dalece nie wszyscy w przypadku 14. To nie jest żadna faktyczna emerytura, to jest no mniej więcej 100 zł miesięcznie więcej, które dajecie, ale nie rzucacie ludziom po 100 miesięcznie więcej, bo tego by nie zauważyli, tylko dajecie po pańsku od razu 1500 i proszę, wchodzicie cali na biało. Gdybyście ludziom znieśli podatek od emerytury, dostaliby jeszcze więcej, ale tego już nie chcecie zrobić.
Bardzo fajnie.
Dziękuję.
Chcemy poprawiać sytuację ludzi i będziemy to robić.
Jeśli
na szczęście,
wybory.
W przeciwieństwie do pana redaktora, seniorzy to wiedzą.
Panie ministrze, dobrze, to w takim razie, jeśli wygracie wybory i będziecie rządzić samodzielnie, na co nie wskazują żadne sondaże, to będziecie to robić, a jeśli będziecie musieli szukać na przykład koalicjanta, to gdzie by pan go szukał?
No, na szczęście nie ja będę szukał tego koalicjanta.
Panie ministrze, jeżeli pan wejdzie do Sejmu, na co pan ma niewielkie szanse, ale jednak, no to panu przyjdzie również za to głosować.
Ja, panie redaktorze, mówię ludziom wprost. Chcecie mieć Sejm, który będzie mniej polityczny, głosujcie na mnie, bo ja jestem
Sejm
człowiekiem...
Sejm mniej polityczny, to jest kompletny absurd.
Tak.
To jest kompletny absurd. Jedyną osobą, która wcześniej mówiła takie rzeczy w mojej przytomności, była Joanna Scheuring-Wielgus, która też uważała, że ona nie przyszła do Sejmu po to, żeby robić politykę.
No z tym, co wczoraj mówiła, w większości rzeczy się nie zgadzam.
Ale jest pan takim samym florystą jak ona. Ona też przyszła do Sejmu po to, żeby co? Żeby ikebany układać?
Ja, proszę pana, przychodzę do Sejmu po to, żeby rozpocząć merytoryczną rozmowę o kwestiach, które dotyczą niepełnosprawności.
Będzie pan głosował nad wszystkimi ustawami, jeśli przyjdzie pan głosować.
Jasne.
Stąd
ale proszę,
pytanie,
proszę zauważyć,
że PiS-owi rządziłoby się lepiej po wyborach.
Tylko skończę poprzedni wątek. Proszę zauważyć, że jakimś dziwnym trafem dorwałem się do mikrofonu na konwencji w Katowicach. To nie był przypadek. To była decyzja, żeby pokazać, że my mamy konkretny, merytoryczny program, konstruktywny, w którym idziemy do przodu.
Mówmy się, że cała konwencja w Katowicach poświęcona była Tuskowi, więc dano pana również jako kwiatek do kożucha.
No, wypraszam sobie, naprawdę.
Dlaczego?
Pan naprawdę chce mnie sprowokować,
obrazić i w ogóle.
A skąd? Ja po prostu
słuchałem te nudy. Całe konwencje poświęcić Tuskowi, muszę powiedzieć, że takiego pomnika to on się nie spodziewał.
Ale że miałem świetne wystąpienie?
Fantastyczne, nikt nie pamięta, co pan mówił.
Słucham?
Nikt nie pamięta, co pan mówił, ale pamiętają wszyscy, że był pan tam z psem na scenie, więc...
Już. Jeden mój znajomy mówi, że nieważne, co powiem, ważne, żeby był pies.
Przypomnę, głosujcie na Pawła Wdówika, to jest człowiek z psem. To jest pies przewodnik, ale jednak siedzi tutaj ładnie w studiu.
Leży pod stołem.
Leży pod stołem, dobrze. To sprawdziłem, ale go nie widzę.
I liże łapy, czyli stresuje się wypowiedziami pana redaktora.
Proszę pana, ja jestem dobry dla zwierząt i mnie lubią tylko psy i dzieci, więc nie pozbawi mnie pan tej satysfakcji. Panie ministrze, ale zupełnie poważnie, wróćmy do pytania, na które pan nie chciał odpowiedzieć.
Na które nie chciałem.
Do kogo panu byłoby bliżej, najbliżej w tym Sejmie? Gdzie szukalibyście koalicjanta? Z kim najłatwiej byłoby wam znaleźć wspólny język?
Pan pyta o to, komu, do kogo mi byłoby najbliżej, to tak. Ja panu powiem. Ja jestem światopoglądowo ekstremalnie na prawo, więc odpowiedź jest taka, że mi najbliżej byłoby do Konfederacji. Jest mi bardzo przykro, że ci panowie są tak źle nastawieni do pomysłu koalicji z nami. Ale też myślę, że jest duży potencjał w PSL-u. Z nimi się naprawdę rozmawia merytorycznie. Ja rozmawiam, nie mam zwyczaju nie rozmawiać z opozycją. Rozmawiam ze wszystkimi, chyba oprócz Platformy, ale to dlatego, że oni nie chcą ze mną rozmawiać.
Dlaczego nie chcą z panem rozmawiać?
Bo uważają, że jestem z PiS-u.
A nie jest pan?
Ja, proszę pana, nie jestem członkiem PiS-u. Chcę to wyraźnie podkreślić.
No nie jest pan członkiem PiS-u, ale kandyduje pan z PiS-u, wie pan.
Nikt inny mi nie zaproponował takiego rozwiązania, a tu wiem, że idziemy w kierunku, który jest dla nas bezpieczny, tak? Bo dla mnie, poza kwestiami niepełnosprawności, ważne jest to, żebyśmy budowali społeczeństwo, w którym bezpieczna będzie normalna rodzina, w którym bezpieczne będą normalne wartości, gdzie my będziemy wiedzieli, skąd wyrastamy.
Zaraz będzie pan mógł ten swój przekaz w nieskrępowany sposób zapodać. Na razie jednak pytanie, wie pan, no skoro panu tak blisko do Konfederacji, to może trzeba było, i skoro mówi pan o sobie, że jest ekstremalnie na prawo, nie bardzo wiem, co znaczy ekstremalnie na prawo, ale już się boję.
To zostawmy.
No nie, to dlaczego pan nie jest w Konfederacji?
Dlatego, że jestem w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ wtedy, kiedy zajmowałem się sprawami merytorycznymi na Uniwersytecie Warszawskim, to premier Morawiecki powiedział, że chciałby, żeby ktoś apolityczny przyszedł i zajął się sprawami osób niepełnosprawnych.
Panie ministrze, pan ma dzieci. Jedno z nich nawet pan przyprowadził, już pełnoletnie. Kogo oglądają na YouTubie pańskie dzieci?
Wie pan, że... Nie wiem.
Jest pan psychologiem ze wykształcenia, nie zainteresował się pan?
Nie wiem, kogo ostatnio. Wiem, że Mencena przestali oglądać.
A to nie jest youtuber, wie pan? To jest tak, jakbym ja oglądał czasami na YouTubie, nie wiem, piosenkarki albo oglądał
filmy. Ja nie wiem,
filmy.
Czy to w ogóle wolno mówić, bo wczoraj mój syn przyszedł i chciał koniecznie, żebym obejrzał film i nawet zacząłem z nim oglądać Krzysztofa Stanowskiego.
To nie jest uczciwe pytanie, ale jak pan ogląda filmy, których pan nie może obejrzeć?
Istnieje coś takiego jak semantyka. Filmy się ogląda, więc jeżeli jest włączony film, to ja go też oglądam.
Czyli pan, dobra, okej. Bo myślałem, że pan ma pan przed sobą na przykład do czytania coś, co nie jest normalnym laptopem, tylko jest...
Jest laptopem w dziwnym normalnie. Wcieleniu.
Tak. Wygląda jak jakieś małe organy. Albo PlayStation 6, jakoś.
6 klawiszy do pisania Braillem, spacja i Enter po prawej, a Backspace po lewej. A na dole linijka, gdzie ten Braill mi się ukazuje. To jest cała filozofia.
Dobrze.
Za 26 tysięcy.
I to są
rzeczy, które będą wypożyczalni. Jeszcze muszę to sprostować, bo państwo, którzy czytali wiadomości, używali określenia wypożyczalnia sprzętu medycznego. To nie jest wypożyczalnia sprzętu medycznego i tam rowerków nie będzie, dlatego że tam mają być rozwiązania, które są drogie i wysokotechnologiczne, takie jak te notesy, na które ludzi nie stać. Po to, żeby mogli bezpłatnie je wypożyczyć. Więc rowerki będą w wypożyczalni miejskiej i bardzo dobrze, niech tak będzie.
No ale rowerki są, znaczy są jakieś inne wypożyczalnie, są miejskie i państwowe? Nie rozumiem.
No skoro pan redaktor Dobrołowicz trafił do wypożyczalni miejskiej, to znaczy, że są.
No dobrze, miejska, bo w mieście. Nie są, znaczy to są dwa rodzaje wypożyczalni? To proszę nam to wyjaśnić.
Ja wiem o tym, że istnieją różne wypożyczalnie prowadzone lokalnie przez organizacje pozarządowe, przez samorządy.
Okej, a ta będzie prowadzona przez państwo, czyli przez PFRON, czyli co w niej będzie w takim razie? I dlaczego, no bo tam główny zarzut był taki, że tę listę tych rzeczy, która tam ma być, które będzie można wypożyczyć, ona jest aktualizowana zbyt rzadko.
Tak, ja ten argument przyjąłem, dlatego... Przygotowujemy na Radę Nadzorczą zmiany w programie.
To dlaczego Rada Nadzorcza nie odbędzie się tak, jak miała się odbyć teraz, tylko będzie dopiero po wyborach?
Dlatego, że nie zdążyliśmy przygotować, bo chcemy zmienić nie tylko ten program. Chcemy zmienić też programy mieszkaniowe, które są. Mamy na przykład program Mieszkanie dla Absolwenta, gdzie przez 3 lata finansujemy wynajem mieszkania dla osób kończących różne szkoły, nie tylko studia wyższe, ale też szkoły przysposabiające do pracy i tak dalej, i tak
dobrze,
dalej.
Dobrze, ale zaraz. Mówimy teraz o wypożyczalniach sprzętu.
No.
Czemu te wypożyczalnie w takim razie? Czemu to nie jest aktualizowane, tak jak oni mówią? Znaczy ja nie wiem, na czym polega problem.
Problem polega na tym, że każda lista aktualizacyjna będzie wymagać procedury zakupowej.
Od procedury jesteście wy. Możecie te procedury uprościć i skrócić. Możecie doprowadzić do tego, że zamiast co pół roku będziemy co 3 miesiące tak aktualizować.
I właśnie to zrobimy.
Potrzebujemy kolejnych 8 lat, żeby skrócić procedurę.
Nie, potrzebujemy. 25 października mamy zrobić.
Dobra, a teraz wróćmy, jeśli mogę, do youtuberów, bo to jest poważna sprawa. Tam są poważne oskarżenia, które się pojawiają, a pan mi nie odpowiedział na pytanie. Dlaczego pan się nie interesuje tym, co oglądają pańskie dzieci?
Moje dzieci... Przede wszystkim oglądają programy polityczne.
Jezus Maria, co pan
tak
dzieciom
mają,
z głową
No tak
zrobił?
Mają. Nie oglądają youtuberów w stylu nie wiem kto.
Nie oglądają youtuberów. Od maleńkości, proszę pana, mam 6 lat, ale pan, interesuje mnie tylko
moje
debata.
Moje dzieci przede wszystkim od maleńkości nie miały dostępu do telefonu. Zacznijmy od tego. No. Czy tam do komputera. I to jest pierwszy krok, który powinien zostać przez rodziców zrobiony. To znaczy, żeby wiedzieć, co te dzieci robią. Po drugie, moje dzieci, dwójka najmłodszych, bo starsi to już są...
Jeden z nich jest pełnoletni.
Jeden, a drugi skończy 18 lat za 2 miesiące, za 3 miesiące. Natomiast dwoje młodszych ma pozakładane na telefonach program Family Link, a gdzie ja jestem w stanie ustawić czas i na przykład mają powyłączane w ogóle dostępy do TikToka, zlimitowane do 30 minut dziennie YouTube i tam inne
faszyzm,
jakieś...
Faszyzm, proszę państwa, faszyzm, w rodzinie.
Faszyzm. To jest, ale to jest sposób na zabezpieczanie, więc ja w sprawie dostępności komputerów dla czwartoklasistów mam trochę odmienne zdanie.
Znaczy pan nie jest entuzjastą pomysłu PiS-u, żeby te komputery dawać.
Ja nie jestem entuzjastą wersji, w której dajemy komputery, a potem się zastanawiamy, co z nimi ma się dziać.
To jest bardzo trafna uwaga, ale PiS postanowił inaczej, panie ministrze. Sekundeczkę.
O Boże, no ja nie jestem Boże. PiS, ja jestem tylko jednym z kandydatów do Sejmu
tak,
z PiSu.
Ja nie jestem z PiSu, ja tylko kandyduję z PiSu, naprawdę, tak, rozbrajająco. Jest,
nie, ja powiedziałem, ja nie jestem PiSem. Ja nie jestem PiSem.
Przepraszam, to jest człowiek, którego łatwo zapamiętać, bo idzie z psem, ale on nie idzie, broń Boże, po to, żeby robić politykę. On do Sejmu idzie po to, żeby... No właśnie,
żeby
jak już
robić
ikebany.
Bezpieczne państwo.
Tak. Panie ministrze, sekundę, chciałby pan zarobić trochę pieniędzy?
Słucham, czy chciałbym zarobić?
Trochę pieniędzy.
Zawsze. To ale jest... nie za wszelką cenę.
Nie, to nie. Chyba jest...
Ja mam czwórkę dzieci, które okazuje się, że im są starsze, tym więcej kosztują.
Tak, dzieci mają. Jakby pan postawił pieniądze na wybory, to można zarobić. Co prawda, jeśli
A na kogo
pan...
trzeba stawiać?
No właśnie na pewno nie na PiS, bo jak pan postawi stówę na PiS, to dadzą panu 106 zł, jeśli wygra PiS, więc umówmy się...
No ale wygra, dlatego dadzą tak
6
mało.
To jest zupełnie bez sensu. Ale jakby pan postawił na przykład Koalicję Obywatelską, to jeśli ona wygra wybory, to za stówę dostałby pan 700 zł. Moim zdaniem pan powinien postawić na opozycję, ale, bo jak pan wejdzie do Sejmu, to i tak pan wygra.
Są te tak wysokie wygrane, dlatego że szanse obliczone przez specjalistów, którzy tam siedzą, są prawie zerowe.
Ale za to, jak wygrają bezpartyjni samorządowcy, proszę państwa, to za złotówkę można dostać 2000. Ja dlatego namawiam państwa, naprawdę.
Ale naprawdę, zejdźmy na ziemię.
Dlaczego? To można zarobić ciężkie pieniądze. Można też na przykład mieć inne na przykład, zakłady. Czy Ryszard Petru zostanie posłem? Ponad 2 złote można za złotówkę.
Ja uważam, że w tej chwili to już, ponieważ przegrał pan tą debatę, to próbuje pan zwekslować tematy tak, żebyśmy już nic merytorycznego nie powiedzieli.
I już nie powiemy, dlatego że to już koniec tej debaty. Jakby... Dobrze, już się nie będę nad panem znęcał. Pozdrawiam państwa serdecznie. To był Paweł Wdówik.
A, 30 sekund?
A, dobra, 30 sekund, przepraszam. Już. No.
To się nazywa dyskryminacja. Tak, niepełnosprawnych
ma pan 30
oczywiście.
Sekund, proszę.
Ja chcę powiedzieć, proszę państwa, że głosujcie na mnie, ponieważ ja jestem tym człowiekiem, który razem z Prawem i Sprawiedliwością gwarantuje wam normalne społeczeństwo. Zachowanie tradycji, zachowanie korzeni i bezpieczeństwa socjalnego. To są rzeczy, które my obiecujemy. Normalna rodzina, bezpieczeństwo, przede wszystkim rodzice w wychowaniu dzieci, mężczyzna i kobieta jako małżeństwo. To są wszystko rzeczy, których nie możecie się spodziewać od żadnej opozycji. Żadnej.
Czas minął. Proszę państwa, to jest człowiek, który będzie zachowywał korzenie. Minister Telus za to będzie wyrywał chwasty. Jak rozumiem, jak połączą siły, to będą chwasty wyrywali, ale bez korzeni. Dlatego warto głosować na PiS. Chwasty będą, ale z korzeniami nie. Korzenie zostaną. Tak? Dziękuję.